Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i już spieszę powitać moich gości. Dziś mam czterech mężczyzn. Będę w takim razie pilnować parytetu tak o to, że będę troszkę więcej się może odzywać niż zwykle, ale mam nadzieję, że to tylko żart z mojej strony. Dam przede wszystkim wypowiedzieć się moim gościom. A dziś z nami są profesor Roman Lepert, pedagog UKW.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Doktor Piotr Domeracki, etyk i filozof UMK. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Doktor Michał Cichoracki, socjolog UKW i...
WSG w Bydgoszczy,
dzień dobry. WSG w Bydgoszczy, dzień dobry, witamy. I doktor habilitowany Dominik Antonowicz, UMK, socjolog, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Witamy, witamy. I dzisiaj, proszę Państwa, mamy temacik taki trochę plotkarski, wybrałam. Ale no właśnie, poplotkujmy.
Sam raz jak na mężczyzn.
Sam raz jak na mężczyzn, właśnie. No, absolutnie tak. Poplotkujmy. Słucham? I na tą porę dnia, prawda? Kawka, herbatka i ploteczki. I dzisiaj sobie poplotkujemy o plotkach, żeby było śmieszniej. To znaczy, pytanie główne brzmi, dlaczego żyjemy życiem innych? I tutaj mamy do dyspozycji internet, i prasę, i telenowele, i bardzo wiele czasopism, które czasami wydawałoby się, że są poważne, a trochę niepoważnie nas zaczynają traktować, bo zaczynamy się interesować wieloma sprawami, na przykład takimi oto, żyliśmy i żyjemy cały czas, jak będzie wyglądać dziecko państwa Lewandowskich, jak będzie miało na imię i kiedy się urodzi i tak dalej. To jest cała taka sytuacja, którą w internecie i w bardzo poważnych portalach śledzimy. Potem pojawiła się...
Skontujemy klarze, tak?
Tak, tak. Potem oczywiście pojawiła się wiadomość, to z ostatniej chwili, że tak powiem, wiadomości, że Justyna Staczkowska porzuci swego męża dla swojego menadżera i tak dalej. Potem czytamy, że pani taka i taka, celebrytka czy bardzo znana osoba już tak nie wygląda, bo ścięła włosy i wygląda inaczej. No i a ostatnio to ja nawet zaciekawiłam się tą informacją, bo to mój ulubiony aktor, Brad Pitt, który wyznał, że rzeczywiście pił tyle, co Rosjanie, jak nie więcej, no i tak dalej, i tak dalej, ale teraz już wkroczył na dobrą drogę i nią właśnie podąża i będzie się zmieniał. A co najważniejsze, znaczy najważniejsza wiadomość, ale najsmutniejsza, że może przestanie być aktorem. No i tak dalej, i tak dalej. I nie ukrywajmy, że jakoś się tym przejmujemy i nawet poważni ludzie czasem tam zerkną i się przejmą losem tych wszystkich ważnych osób. Czy to panów dotyczy, czy kompletnie nie? Czy to tylko kobiet dotyczy?
To znaczy, ja myślę, że...
Michał Cichoracki.
Ja myślę, że w tym nie ma chyba nic nowego. To znaczy, jeśli porówna się współczesne analizy społeczeństwa, na przykład z jakimiś pamiętnikami, czy też zapiskami pisarzy z przeszłości, to rzeczywiście widać, że ludzie zawsze żyli życiem innych osób. Trochę też po to, żeby zdobyć, nie wiem, na przykład akceptację dla swoich poglądów, żeby utwierdzić się w świadomości tego, że nasze wybory są słuszne lub nie. W socjologii jest taka koncepcja jaźni odzwierciedlonej, która zakłada, że ludzie są jak gdyby lustrami, w których my się przeglądamy i akceptujemy siebie lub nie, więc myślę, że po pierwsze w tym nie ma nic nowego, po drugie no jednak tego typu informacje są nam potrzebne po to, by w jakimś sensie utwierdzić się lub nie, być może we własnych wyborach życiowych.
Pan doktor przywołał socjologiczną koncepcję jaźni odzwierciedlonej. Ja przywołałbym tutaj kategorię potrzeb, która ma swoje źródło w psychologii, więc pewnie to jest tak, że w ten sposób zaspokajamy jakieś swoje potrzeby, w tym przede wszystkim taką potrzebę ciekawości, tego, że chcemy wiedzieć, że no właśnie interesuje nas to, jak żyją inni. Ale przywołałbym tutaj jeszcze inny trop, taki, który podejmuje się w psychologii rozwoju człowieka, wtedy, kiedy mówi się o rozwoju tożsamości i tam jednym ze stadiów rozwoju tożsamości jest takie stadium identyfikacji, więc to interesowanie się losami innych spełnia również taką rolę, że oto my poprzez identyfikowanie się z znanymi postaciami, poprzez interesowanie się ich życiem, zaspokajamy no właśnie ważną dla siebie potrzebę, czy spełniamy ważne zadanie rozwojowe, zadanie związane z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, kim jestem, bo na to pytanie mogę odpowiadać również poprzez identyfikację. No jesteśmy w takim gronie, które pamięta pewnie jeszcze, jak młodzieńcze pokoje były wypełnione plakatami ulubionych wykonawców. No i te plakaty w pewnym I te plakaty w pewnym momencie znikały z tych pokoi. Tak? Dlaczego? Dlatego, że spełniły swoją rolę. Nie były już potrzebne, ponieważ z tej fazy identyfikacji wychodziliśmy. Więc to też jest jeden z powodów, dla których interesujemy się życiem innych.
A w jaki sposób, już nawiążę tutaj, panie profesorze, do tej identyfikacji, bo też nie obce mi są plakaty na ścianach, ale na przykład jak identyfikowali się panowie, którzy wieszali sobie plakaty pań z pięknymi kształtami, to jest też jakaś identyfikacja?
Tak, to też jest identyfikacja związana z zaspokajaniem, no w tym akurat przypadku potrzeby seksualnej, potrzeby seksualności, która też, gdybyśmy odwołali się tutaj do klasycznych, czy już mniej klasycznych koncepcji, poczynając od Freuda przez wszystkie postfreudowskie koncepcje, to wiadomo, że mamy do czynienia z określonymi fazami, w których rozwój tej potrzeby przebiega i to eksponowanie zdjęć nagich pań w pokojach, na makatkach, w innych miejscach też taką rolę właśnie spełniało.
No proszę. A Toruń, co na to?
Ja myślę, że ludzie mieli zawsze potrzebę patrzenia na innych i nie tylko dlatego, żeby przeglądać się w kontekście jaźni odzwierciedlonej, ale również jakby interesowało nas naturalnie i to jest element tej potrzeby. Życie innych ludzi, to w jaki sposób oni funkcjonują. Natomiast można powiedzieć, że różnica pomiędzy dawnymi czasami obecnymi jest taka, że po prostu widzimy więcej. Można powiedzieć, że tradycyjnie taki element kontroli, ale też jakby oglądania przez okno sąsiadów, środowiska najbliższego, zastąpił nam komputer, który pozwala nam oglądać znacznie większą liczbę osób, ale ten ogląd jest ukierunkowany. Bardzo często media jakby kierunkują nasze patrzenie na te osoby, które, no, które są znane i no, sam fakt, że je oglądamy, powodują, że stają się jeszcze bardziej znane i ich zainteresowanie tym, co robią, kim są, jak się zachowują, co myślą, czego nie robią albo co by chcieli robić, rośnie i one same w sobie, tak stając się celebrytami, najczęściej znane są z tego, że ludzie się interesują ich jestestwem, nie wiem, postacie typu Paris Hilton, które są znane z tego, że...
Że są znane.
Tak, że są znane. Jakby koncentrują na sobie uwagę milionów pewnie internautów, telewizji, w ogóle ludzi. Ale ten przekaz też jest ukierunkowany na nich pewnie. Jest tysiąc innych osób o bardzo podobnym profilu, ale no właśnie na nią czy na nie patrzymy. Bo też ten reflektor medialny na nie jest właśnie skierowany i on w dużej mierze determinuje to, na kogo patrzymy. Bardzo często to jest po prostu wielki biznes, który te reflektory na poszczególne wybrane osoby świeci po to, żebyśmy nimi się interesowali. Z natury rzeczy jakby zerkamy, tak, czy mniej lub bardziej większym zainteresowaniem, ale jednak zerkamy.
No właśnie, bo o to też zapytałam na początku. Zerkają panowie, tak? Panie doktorze, też pan zerka?
Raczej jestem atakowany przez te newsy. Trudno się czasami wybronić. Mówiąc szczerze, jak szedłem dzisiaj do radia, to sprawdziłem, czy się państwu Lewandowskim coś urodziło, czy nie, bo jakby nie do końca.
Już się urodziło.
Do końca, podobno tak. W związku z tym jakby nie do końca jestem na czasie. Niestety coraz mniej. Być może na szczęście, bo tych postaci jest coraz więcej i są takie programy, które zapraszają celebrytów i telewizyjne. Gdy się pojawiają kolejni celebryci i ich nazwiska mi nic nie mówią, to czuję, że coraz bardziej świat celebrycki idzie do przodu, a ja jakby trochę
odpłynął,
zostałem na poziomie tak. Brada Pitta, prawda, i Paris Hilton i w zasadzie tych celebrytów, zwłaszcza lokalnych, jakoś nie do końca potrafię rozpoznać. Albo oni są tacy znani, albo ja już jestem trochę nie na czasie.
A co było na ścianie? W piłkarze, czy...?
Zawsze byli sportowcy. Jakoś nie było nagich kobiet, bo mama...
Nie, no już o to nie pytam.
Z wielu powodów pewnie nie było ich, ale to był pewnie taki bezpośredni. Ale też nie było muzyków. Ja jakoś zawsze wyrosłem w świecie sportu, więc ci sportowcy, polska reprezentacja piłki nożnej i tam żużlowe, koszykarskie, wszyscy byli tak. To była dość duża rotacja, jak w sporcie.
A kobiety były mniej roznegliżowane w tamtych czasach.
Tak jest.
No właśnie.
Porządne takie.
Panie doktorze, teraz filozoficzny punkt widzenia i etyczny byśmy chcieli poznać. No właśnie, tak już jesteśmy tu przy tych ścianach, to wszystkich przepytam, co u pana na ścianie wisiało, czy coś w ogóle?
U mnie bardzo różnie, przede wszystkim gwiazdy scen muzycznych, muzyki rockowej, ale także heavy metalowej.
O, to ja o to bym pana nie posądziła.
To podobnie u mnie.
Tak, no tak. Myślę, że to na inną
tak,
audycję
ewentualnie. Poznamy w
wieczorem rozpoznanie,
tak.
Natomiast wracając do tematu, kanadyjski filozof Charles Taylor przebadał źródła nowoczesnej podmiotowości i stwierdził, że tym, co charakteryzuje etos współczesnych ludzi, jest celebracja życia potocznego, czyli odejście od kultury, heroizmu, etosu, świętości, wysokich, pogłębionych horyzontów moralnych i przejście w stronę etosu życia, zwykłego życia pospolitego, potocznego, zwykłego. I to się wiąże z dwiema konsekwencjami. Takimi, że mianowicie to życie, które można by nazwać wysokim, które prezentowane jest szerokim strumieniem w rozmaitych mediach, przedstawia się w sposób stabloidyzowany po to właśnie, by mimo jego znaczącej odległości od życia zwykłych ludzi, starać się je podać w tak przystępny sposób, żeby ci zwykli oglądacze życia gwiazd, celebrytów, polityków, muzyków, etc., mogli odnieść skądinąd fałszywe wrażenie, że w jakiejś mierze partycypują, uczestniczą w życiu tym właśnie wyszukanym i niezwykle odległym od ich codzienności, czasem mrocznej, a czasem zupełnie nieprzystającej do tego, co oglądają na ekranach swoich monitorów, czy telewizorów, czy smartfonów. A z drugiej strony to z celebracji życia potocznego wiąże się z próbą zarazem równie fałszywego awansu życia zwykłych ludzi, próby pokazania, że każdy człowiek może, korzystając chociażby z tego narzędzia, jakim jest internet i przebywanie w portalach czy komunikatorach społecznościowych, zaprezentować czy zamanifestować własną obecność jako osoby nieprzeciętnej, bo wyróżniającej się choćby tym, że jako YouTuber prezentuje cały cykl filmików na YouTubie, w których oko kamery uchwytuje go, jak gra w jakąś zupełnie prymitywną grę komputerową i po czym soczyście ją komentuje i w ten sposób wyrasta momentalnie na gwiazdę czy quasi-gwiazdę. Drugi element, na który chciałbym tu wskazać, to jest tabloidyzacja nie tylko mediów, ale w ogóle życia publicznego, polityki, przekazów medialnych, która sprawia, że cały kontekst kulturowy ulega swoistemu globalnemu wręcz spłaszczeniu i uprzeciętnieniu. Natomiast gdy idzie o takie mechanizmy, które sprawiają, że sięgamy po różne takie plotkarskie doniesienia, to można tu wskazać na kilka takich podstawowych elementów. Już za Arystotelesem na przykład warto zauważyć taką naturalną, wrodzoną każdemu człowiekowi potrzebę dążenia do wiedzy. Chcemy wiedzieć, szczególnie chcemy wiedzieć, co się dzieje w życiu innych ludzi, choćby z takiego powodu, że kieruje nami na przykład ciekawość albo nawet wścibskość, mówiąc językiem etycznym. Interesowanie się czy ciekawienie się życiem innych ludzi jest także wyrazem naszych dążeń towarzyskich, czy jest elementem, komponentem towarzyskości, czyli próbą spenetrowania jakiegoś środowiska życia, szczególnie tych środowisk, od których jesteśmy, jak wspomniałem wcześniej, odlegli, żeby poczuć się w jakiejś mierze, w jakimś stopniu uczestnikami tego życia. Tak.
Bycie w lepszym świecie, tak?
Czyli zabicie banalności własnego świata trochę. Szkoła frankfurcka bardzo mocno o tym podkreślała, że ludzie mają poczucie nieprawdziwe, patrząc na życie, na świat celebrytów, a to był początek lat 70., kiedy ta tabloidyzacja następowała, czy tam zwrócenie uwagi na idoli w sposób masowy, że nasze życie wydaje się absolutnie banalne w stosunku do tego, co widzimy. Taki, bo to jest oczywiście wizerunek życia tych gwiazd.
Tak, no właśnie z tym się wiąże to, o czym Dominik wspomniał, kompensacja lub nadkompensacja własnych braków, a w końcu zabezpieczenie własnej potrzeby uznania, kiedy można tweetować na przykład ze znanymi osobistościami, celebrytami czy politykami i w jakiejś mierze poczuć się z nimi zakumplowanymi. No to jest właśnie ten element całej tej gry społecznej, z którą mamy współcześnie do czynienia.
W psychologii społecznej używa się takiego terminu efekt aureoli, czyli ta sława, która jest udziałem znanych
efekt
osób.
Efekt aureoli.
Tak.
A jest taka ikonka z taką aureolką.
A to jeszcze co innego. To jeszcze co innego. Ale chodzi w tym przypadku właśnie o to, że jeżeli właśnie możemy tweetować czy wymieniać się komentarzami ze znaną osobą, to wtedy część tej sławy, która jest udziałem owej właśnie znanej osoby, spływa również na nas, więc to też jeden z powodów.
Podszczypujemy ją chcąc, żeby zareagowała, bo sam fakt, że gwiazdy reagują na nasze tweety czy nasze wpisy, oznacza, że traktują nas jak na równorzędnych partnerów, więc może nie jesteśmy celebrytami, ale celebryci o nas myślą.
Tak, już jesteśmy dotknięci przez celebrytów. I z tą myślą zostawiam Państwa na chwilę i teraz posłuchajmy jakiejś znanej pewnie gwiazdy. Zaraz to o tym się przekonamy, która do nas zaśpiewa i też będziemy bliżej świata muzycznego, a potem już wrócimy do rozmowy i będziemy dalej rozważać nasze szczypanie celebrytów na przykład.
Otwarte okno wskoczę nad ranem. Tuż obok się położę, nim wstaniesz. Duszy stałość skradnę całą. Ty dostaniesz do łóżka podane. Nowe życie na śniadanie. Pozwól, że cię nim nakarmię. Szczęściem nie bój się nakruszyć. Wypełnimy nim poduszki. W otwarte okno wpuść promienie. Niech wreszcie nas do końca ogrzeją. Wśród owoców otwórz oczy. Już się śmieję. Dostaniesz ode mnie nowe życie na śniadanie. Pozwól, że cię nim nakarmię. Szczęściem nie bój się nakruszyć. Wypełnimy nim poduszki. Nowe życie na śniadanie.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś w Regionalnym Punkcie Widzenia mówimy, plotkujemy o plotkach właściwie, trzeba byłoby tak powiedzieć. Odpowiadamy sobie na pytanie, dlaczego żyjemy życiem innych. A są dzisiaj ze mną w studiu czterej panowie. Profesor Roman Lepert.
Dzień dobry jeszcze raz.
Doktor Piotr Demeracki w studiu w Toruniu.
Kłaniam się pięknie.
I wraz z nim doktor habilitowany Dominik Antonowicz. Jeszcze raz
dzień
powitajmy
dobry,
się. I w Bydgoszczy doktor Michał Cichoracki.
Dzień dobry.
I mówimy sobie właśnie o tym, że to w przerwie też podczas piosenki, że panowie mnie tak uspokoili, iż ta potrzeba, i też na początku programu to powiedzieliśmy, zainteresowania się życiem innych i troszeczkę tymi plotkami, to jest całkiem nie nowa, i że już właśnie w starożytności takie opisy były znane, kiedy plotkowano o tym, co robią ważne osoby. A pan profesor Lepert zwrócił uwagę, że to prawda, tylko że nie było tej interakcji, tak jak przed chwilą, przed przerwą mówiliśmy o tym, że możemy sobie tam porozmawiać na Facebooku czy Twitterze ze znaną osobą, ona coś nam odpowie, pozdrowi nas i tak dalej. No, tego w drugą stronę nie było.
To jest trochę iluzja, wydaje mi się, że niewiele osób otrzymuje odpowiedzi od celebrytów. Właściwie wiele osób chciałoby otrzymywać i wiele osób tam jakby pisze tweety czy na Facebooku wyraża swoją opinię. Jakaś niewielka część, to jest promil, czy nawet mniej, otrzymuje odpowiedź. Ale daje to taką iluzję, że my możemy powiedzieć gwieździe, co o niej myślimy, o tym, co ona powie, jak zagrała w filmie, jak zagrała w meczu i tak dalej. Jakby czujemy się, mamy takie wrażenie, że ona czyta to. I to jest takie wrażenie, które pozwala... Pytanie, dlaczego ludzie zostawiają swoje komentarze, nie wiem, pod profilami gwiazd. Tak? To jest oczywiście pytanie, marnują swój czas, piszą coś w jeden wśród miliona komentarzy graczy NBA. Przecież wiadomo, że on tego nie czyta. Ale jednak mają taką potrzebę.
Ale inni czytają to, że on to napisał. Może tak?
No myślę, że nawet nie myślę. No wśród tych miliona komentarzy pewnie ktoś się znajdzie, kto to przeczyta, ale daje to taką iluzję, bo żyjemy w świecie iluzji. Tak? Ta iluzja jest bardzo... już w tej chwili to jest taka jakby cały biznes budowania tej iluzji. To jest zbiorowa iluzja taka, że my z tymi gwiazdami rozmawiamy. Tak? Że to zwykle to jest monolog trochę, gadał dziad do obrazu trochę. Ale daje takie poczucie, że my jesteśmy częścią tego świata, które pokazują nam media. Media pokazują oczywiście nam ten świat, który
chcą pokazać.
Który dostają pieniądze, tak, bo to też jest jakby jakiś rodzaj biznesu, tak, i oni nie pokazują przypadkowo tego czy innego aktora, tylko dlatego, że, nie wiem, dom mediowy, agencja poprosiła, zapłaciła, weszło w jakiś interes promocyjny i akurat na tego aktora, czy na tego muzyka w tej chwili zwrócone są oczy całego świata, bo jego film, czy jego płyta będzie wydawana jakoś w najbliższym tygodniu. To jest jakby cały czas obserwacja ukierunkowana i w przeciwieństwie do tego świata, być może nawet nie starożytnego, ale tego świata 20-30 lat, kiedy ta obserwacja była dość spontaniczna i interesowały nas głównie losy ludzi nam bliskich, nawet fizycznie bliskich, tak, które jakby w jakiś sposób nas fascynowały, czy interesowały, ekscentrycznych. A teraz o tyle, moim zdaniem, najbardziej niebezpieczne jest to, że my nie obserwujemy tego, czego byśmy chcieli obserwować, tylko to, co jest nam pokazywane i podane na tacy, w zasadzie w telefonie, bo te obserwacje odbywają się poprzez telefon i w mniejszym stopniu, myślę, telewizję w tej chwili. Widzimy to, co nam te media pokazują.
Przypominam sobie taką refleksję znanej polskiej socjolożki Mirosławy Marody, która z 10 lat temu chyba zauważyła, że ona więcej wie o tym, co się dzieje u Ali McBeal, to popularny wtedy serial o prawniczce, która przeżywała różnego rodzaju dylematy, problemy i w różny sposób je rozwiązywała, aniżeli wie o tym, co się dzieje u swojej koleżanki, która mieszka ulicę dalej, ponieważ Ali McBeal gości w jej domu kilka razy w tygodniu, a z koleżanką spotyka się najczęściej raz w miesiącu. Więc mamy tutaj do czynienia właśnie z taką sytuacją, w której nie tylko ta sytuacja, w której uczestniczymy, służy nie tylko zaspokajaniu potrzeb, ale służy również i ich kreowaniu. To właśnie na co zwrócił uwagę pan profesor Antonowicz, że mamy do czynienia coraz częściej z światem iluzji i zaspokajamy potrzeby, które tak naprawdę nie są już naszymi potrzebami, tylko zostały wykreowane dla określonych potrzeb, na przykład reklamowych, marketingowych i tak dalej, i tak dalej.
Co do iluzji oczywiście zgoda, natomiast ja bym też zwrócił uwagę na jedną rzecz, to znaczy wydaje mi się, że I jednak mamy do czynienia dzisiaj z pewną nową jakością w przestrzeni społecznej. To znaczy wszystkie te komunikatory, o których tutaj wspominamy i nawet portale społecznościowe, one powoli też przestają mieć tylko taką funkcję rozrywkową. Znaczy mamy na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nie komunikuje się ze społeczeństwem w trakcie konferencji prasowych, czy też wywiadów w tradycyjnych mediach, tylko komunikuje się za pomocą tweetów. I w tych tweetach ogłasza na przykład, że zwolnił szefa FBI. Można się, tak jak w przypadku ostatniego zamachu w Londynie, część osób oznaczała się, Facebook to umożliwił, oznaczała się jako osoby bezpieczne, żeby od razu wysłać wiadomość swoim bliskim, że są bezpieczne i wracają do domu. Więc myślę, że mimo wszystko jednak, oczywiście żyjemy w tym świecie iluzji, żyjemy w tym świecie celebracji potoczności, jak pan doktor powiedział, a niektórzy socjologowie tutaj piszą o celebracji teraźniejszości, albo nawet takiej absolutyzacji teraźniejszości, w której my jesteśmy kompletnie zamknięci na horyzont przeszłości i przyszłości, i tym, co nas otacza, jest tylko właściwie teraźniejszość. To mimo wszystko myślę jednak, że mamy do czynienia z jakąś nową jakością w przestrzeni społecznej, która sprowadza się właśnie do tego, że te narzędzia komunikacji, o których wspominamy, one powoli przestają być tylko i wyłącznie narzędziami komunikacji, a zaczynają też pełnić inną rolę.
Bo przecież, taka też jest tak, tak? Że, tylko że tam mówiliśmy o profesorze Mirosławie Marody, ona mówiła o tym 10 lat temu, kiedy Ali McBeal była w telewizji. W tej chwili w zasadzie nie jest to codziennie, czy tam co dwa dni, w zasadzie w telefonie celebryci nas sięgają w każdej niemalże chwili, więc tu już nawet my od nich nie odstępujemy, tak kładziemy się spać, patrząc, co się u nich dzieje, i wstajemy rano, bo na tym polega też ich popularność, tak, oni też budują tą popularność, czy firmy, które ich obsługują, starają się cały czas jakby zapewniać nam wiadomości, newsy, zdjęcia, bo to nasze zainteresowanie byłoby, jakby gdzieś w pewnym momencie by odeszło w cień, czy w ogóle osłabłoby, gdyby ci celebryci, czy tak powiem, te podmioty, które z nimi współpracują, nie dawały nam powodu do tego, żebyśmy karmili siebie tymi informacjami, które są tak naprawdę junk news, to znaczy, że ktoś coś stał, zjadł i poszedł gdzieś albo coś zobaczył. Jest oczywiście, jak Michał powiedział, w kontekście naszego życia informacją całkowicie bezwartościową, tak, jutro już nie będzie nikt o tym pamiętał, ale jakby żyjemy tym, co się w tej chwili dzieje, i śledzimy już w tej chwili życie celebrytów, czy podmiotów celebryckich, w czasie rzeczywistym, tak, to już nawet nie jest to, że się kimś interesujemy, mamy jego plakat nad łóżkiem, tylko jakby jest on obecny w naszym życiu, niemalże w każdej chwili, możemy do niego w pewnym sensie zajrzeć, tak, zobaczyć, co się u niego dzieje, myślę, że bez wzajemności, ale jednak daje nam poczucie takie właśnie aureoli, że jesteśmy częścią wielkiego świata, bo wiemy, że celebryta wyjechał właśnie, zagrać, czy z kimś się spotkał, i nie wiem, czy ta informacja do czego nam się przydaje w życiu, pewnie do niczego, ale zaspokaja naszą pewną potrzebę. Pytanie, czy to jest nasza potrzeba, czy to jest potrzeba w nas wykreowana.
Bo przecież zdjęcie z tak zwanym misiem to też jest taka część tej naszej aspiracji do bycia kimś bardzo ważnym, prawda? Uwielbiamy na różnych spotkaniach autorskich podejść do autora i powiedzieć: bardzo proszę, żeby pan, pani zrobiła sobie ze mną zdjęcie. No i potem to zdjęcie bardzo skrzętnie i szybko umieszczamy w internecie, żeby...
Substytut autografu. To kiedyś rozdawano autografy.
Substytut autografu.
W książkach. A teraz już autograf to jest...
No też tam przy okazji, prawda? Ale niekoniecznie.
Ale mało, trudno się autografem pochwalić. Nie jest to tak spektakularne. Jednak zdjęcie to jest zdjęcie. Tak? To pokazuje, że są dwie postacie. W tym też nasza błyszczy na tym tle. Można też napisać, że ktoś nas prosił o zdjęcie, więc się zgodziliśmy.
Więc z tego punktu widzenia moglibyśmy tak mówić wręcz o pewnym kulturowym regresie. Tak? Ten regres polega na powrocie do dominacji obrazu, podczas gdy w rozwoju człowieka to jest tak, że przechodzimy od
obrazu
od obrazu do tego poziomu symbolicznego, i z tego punktu widzenia na przykład jako wykładowcy akademiccy często borykamy się z takimi problemami utrzymania uwagi swoich studentów przez dłuższy czas, wtedy kiedy nie bodźcujemy ich na przykład obrazkami, kiedy nie potrafimy opowiadać ciekawostek, kiedy nie potrafimy odwoływać się do tego, o czym tutaj mówimy, czyli do tego świata celebrytów, świata wielkiej polityki i tak dalej, i tak dalej. To jest problem, z którym mierzymy się jako wykładowcy również, ponieważ przychodzi nam pracować z młodymi ludźmi, którzy dorastają w zupełnie innych realiach niż te, w których na przykład my dorastaliśmy i w tym sensie zgadzam się z panem doktorem Dziechorackim, który mówił o tej nowej sytuacji, która powstaje. Tak? Mamy do czynienia z kolejnymi pokoleniami, które są socjalizowane w innych warunkach i inaczej zaczynają spostrzegać świat, kształtują tym samym inny światopogląd. Kiedy pytam na przykład dzisiaj studentów o to, co stanowi dla nich źródło wiedzy o świecie, skąd oni tę wiedzę czerpią, to się okazuje, że właściwie jedynym źródłem jest internet, że już nie książki, nie biblioteka, nie gazety. Dzisiaj na korytarzach uczelni nie spotkamy na przykład studenta, który czytałby gazetę. Tak? To jest...
Nawet w telefonie nie czyta gazety.
Nawet w telefonie, tak, nawet w telefonie. Już, no właśnie, więc nie chcę narzekać.
A oczywiście, z książkami to już w ogóle, tak?
Nie chcę narzekać oczywiście, chcę tylko zwrócić uwagę na ten nowy kontekst socjalizacyjny, który ta sytuacja tworzy.
Tak, ja nawet widziałam też oczywiście w internecie takie zdjęcia, jak wygląda człowiek uzależniony od komórki, telefonu komórkowego czy też tabletu, jak zmienia mu się i krzywi kręgosłup i jak postać jego wygląda. Już są specjalne na ten temat w ogóle takie specjalizacyjne zastanawiania się wszystkich specjalistów od ortopedii i tak dalej. Już jest taki obrazek, jak wygląda człowiek uzależniony od tych wszystkich rzeczy, o których dziś mówimy. No to
od studenta słyszałem anegdotyczną wypowiedź zagadniętego niski poziom czytelnictwa także wśród studentów. To odpowiedział mi, że druk na oczy mu szkodzi, więc jak rozumiem, to jest tego rodzaju dysfunkcja. Natomiast jeśli chodzi o te nowe formy komunikacji i nowe zdobycze techniki, to proszę sobie wyobrazić, jak wygląda notowanie na studiach współcześnie. To już dzięki temu, że wykładowcy w jakiejś mierze instytucjonalnie także są motywowani do tego, by treści wykładu prezentować w formie multimedialnej, przy pomocy prezentacji multimedialnych, to studenci już odnaleźli się w tej nowej sytuacji. Notatki z wykładów wykonują w ten sposób, że pytają, czy mogą wyjąć smartfon i sfotografować poszczególne slajdy, a w tym czasie, jeśli w ogóle pytają, a wykładowca w związku z tym może kontynuować, procedować, wykładać przygotowane przez siebie treści, a studenci, zrobiwszy zdjęcie kolejnego slajdu, wracają z powrotem do swojej normalnej, codziennej aktywności, czyli penetrują nadal treści internetu w swoich smartfonach, dumnie do nich przytuleni. Natomiast wracając do plotki, to pokazuje się we współczesnej teorii informacji, że plotkę należy odczarować, odkłamać, nie pokazywać jej, to tak jak to na przykład u Klausa Thiele Dormana, klasyka psychologii plotki, jest opisane w sposób jeszcze dość staroświecki, że mianowicie plotka jest pewną formą lekceważącego nawet nie mówienia, ile gadania o nieobecnych. Jest to tego rodzaju forma bycia czy interakcji społecznej, która niesie ze sobą wyraźnie negatywną konotację moralną. Tymczasem próbuje się współcześnie kreować plotkę jako wręcz jedną z form komunikacji społecznej. Plotka posiada wiele takich funkcji, wspomnę tylko o takich najistotniejszych, na przykład funkcja wpływu czy funkcja kontrolna, co zresztą nie jest specjalnie nowością w teorii plotki, bo z dawien dawna w danym środowisku, w którym rozmaite informacje niosły się z prędkością, wysokością i nośnością plotki, pozwalały szybko przemykać rozmaitym wiadomościom o zachowaniach różnych osób i w ten sposób dane środowisko społeczne dzięki tak zorganizowanemu przekazowi za pomocą plotki, rozmaitych informacji o różnych osobach mogły sprawować większą kontrolę czy mieć wpływ, jakąś formę nadzoru nad tymi, o których plotkowano. Plotka niesie ze sobą dość oczywistą, jeszcze bardziej niż tamta, funkcję informacyjną, kiedy przekazujemy sobie, z tym potencjałem informacji zawartego w plotce, to trzeba być oczywiście bardzo ostrożnym, ponieważ jak wiadomo, także media lansują nie tylko junk news, ale także fake news w ostatnim czasie, prawda? Coś, co nazywamy zupełnie opacznie faktem medialnym, a co jest od początku do końca wymyślone i puszczone na wyprzódki po to, żeby się zorientować na przykład, jak elektorat zareaguje.
Jest kłamstwem, mówiąc krótko. Tak. Jak ludzie reagują na kłamstwo. Bo tak. To jakby też trzeba... Fake news jest taką zagęszczoną wersją informacji, która brzmi trochę niewinnie. Tak? Jest to eufemizm w pewnym sensie. To jak ludzie reagują na dość podłe kłamstwo. I media też sprawdzają to, ale absolutnie się zgadzam z tym, że taki rodzaj informacji, czy w ogóle plotka, miała charakter podtrzymania norm społecznych. Tak? Patrzyliśmy, jak się zachowują ludzie, albo sam fakt, że plotka o naszym zachowaniu, która miała charakter aberracyjny, jakkolwiek by to nie traktować, jednak była takim elementem dopingującym nas do podtrzymania, nadal jest takim dopingującym nas do podtrzymywania pewnych norm społecznych, co jednak jest, nie dotyczy celebrytów.
Tak jak sobie słucham wypowiedzi panów, to doszłam do wniosku, że jesteśmy non-stop manipulowani właściwie przez i to, media.
To nie
i,
jest nic nowego, to taka socjologia w działaniu.
Jakoś mnie to przeraża, że właśnie...
Ale też sami manipulujemy, plotkując.
Tak, no tak, oczywiście. Czegokolwiek nie. No właśnie, to dobre tutaj, dobra odpowiedź. Ale czegokolwiek nie otworzymy,
taką książkę w Teatrze Życia Codziennego. Każdy gra swoją rolę i jakby usiłuje na innych wywrzeć pewne zachowanie zgodnie ze scenariuszem, który nam odpowiada i cały czas jesteśmy w teatrze i cały czas odgrywamy i próbujemy innych skłonić, również przy pomocy plotek, do tego, żeby zachowywali się tak, jak byśmy od nich oczekiwali. Oczywiście jakby te oczekiwania często są sprzeczne różnych ludzi, różnych podmiotów. Sami jesteśmy adresatami sprzecznych oczekiwań, ale w Teatrze Życia Codziennego, jak w serialu, prawie na dobre i na złe, cały czas historia się toczy i nie brakuje dramatów.
Z tym, że zauważmy, że znowu nie jest to nowa refleksja. Jak sięgniemy do Szekspira, to on też o tym pisze, że świat jest teatrem, aktorami ludzie. Prawda?
Tak, i zaczną leczyć.
Pełno intryg.
Tak, więc w tym sensie znowu można by powiedzieć, że nic nowego, natomiast nowość polega właśnie na narzędziach, którymi dysponujemy do upowszechniania na przykład plotek. Kiedyś ta plotka, żeby obiegła jakąś społeczność, to zajmowało sporo czasu. Dzisiaj natomiast ona rozprzestrzenia się natychmiast. Właściwie w momencie jej upublicznienia staje się już powszechnie znana.
Ja bym powiedział, jeszcze dodał tutaj jedną rzecz. To znaczy, dla mnie pewną nowością jest to, że jeśli prześledzimy bieg wydarzeń z przeszłości i spróbujemy dopasować go do dzisiejszych czasów, no to ja powiedziałbym jednak, że żyjemy jednak w czasach, w których technologia i możliwości technologiczne rozwijają się, nie wiem czy zastraszająco szybko, ale powiedzmy tak, w tempie znacznie przewyższającym tempo rozwoju pozostałych elementów życia społecznego, w tym polityki, prawa, norm społecznych i tak dalej. O ile kiedyś być może ten rozwój był symetryczny, był równomierny. O tyle dzisiaj wydaje mi się, że te możliwości technologiczne, one rozwijają się znacznie szybciej niż pozostałe elementy życia społecznego i to tworzy i będzie tworzyć pewne problemy.
Tak, bo to jest ta miałkość, prawda, która ta papka, która nam jest dawana przez te możliwości, nie nadążamy jakby za tym wszystkim intelektualnie.
I to moglibyśmy przywołać taką klasyczną już dzisiaj kategorię luki ludzkiej. W latach 70. taki termin w ramach Klubu Rzymskiego sformułowano i ona polegała według autorów tego określenia na rozbieżności pomiędzy możliwościami techniki, a możliwościami człowieka. Mm-hmm. I tak jak pan doktor powiedział, te możliwości techniki znacznie wyprzedzają możliwości człowieka. Zresztą w jednej z teorii rozwoju społecznego, w teorii modernizacji, mówi się, że właśnie odkrycia i wynalazki są źródłem wszelkich zmian społecznych, prawda?
No tak, to możemy...
Proces,
tak?
ten proces jest w ogóle dwustronny, bo z reguły przyglądamy się tym zjawiskom od strony fabularyzacji rzeczywistości i funkcjonowania w takim steatralizowanej rzeczywistości społecznej, ale przecież ten proces ma też swoją drugą stronę, czy głębsze dno. To jest mianowicie urealnianie fabularności. I to zasadniczo polega na tym, proszę zwrócić uwagę, że wiele osób żyje życiem innych, ale całkowicie od początku do końca wymyślonych i sfabularyzowanych, o czym najdobitniej świadczą zawzięte, czupurne dyskusje na temat tego, co obejrzeliśmy w najnowszym odcinku serialu i czegoż to się możemy w dalszej kolejności spodziewać w kolejnych jego odsłonach. Więc to nie jest tylko życie życiem innych, realnych, tych, którzy są blisko nas i tych, którzy są zupełnie daleko, ale to jest także urealnianie życia postaci czysto fikcyjnych, fabularnych, całkowicie od początku do końca zmyślonych i autentyczne przejmowanie się ich sposobami życia i tym, co się demonstruje, ukazując ich funkcjonowanie, szczególnie w różnych taśmowych serialach, które spędzają często sens powiek wielu osobom, nie mającym niekoniecznie z braku czasu lepszego zajęcia.
A to jest tak, że ten świat fikcji, ten świat postaci rzeczywistych się coraz bardziej upodabniają do siebie, bo tak, nie jesteśmy w stanie też zweryfikować, na ile życie państwa Lewandowskich jest elementem jakby, no, elementem jakby
celowo tworzonej fikcji.
Tak, celowo tworzonej fikcji. Oni mają tam swoje życie, z którym się nie chcą dzielić ze światem, natomiast no, jest przemysł, który dawkuje informacje o tym, co robią, czego nie robią, co kupili, z kim się spotkali, po to, żeby utrzymywać ich popularność i utrzymywać pewien rodzaj wizerunku. To my nie jesteśmy w stanie zweryfikować, na ile te informacje mają cokolwiek wspólnego z prawdą, tak? Ale, a prawdopodobnie jakby nie są elementem budowania pewnego społecznego wizerunku. Oni mają tam jakieś swoje życie normalne, o którym jakby no, niespecjalnie chcą pewnie się dzielić ze światem, bo to jest ich własne życie. Natomiast no, dla podtrzymywania swojego wizerunku muszą karmić swoich fanów, followersów, czy jakkolwiek by to nazwać, ludzi zainteresowanych ich życiem, informacjami każdego dnia, kilkoma informacjami, po to, żeby no jakby oni byli, ale nie z nimi, tylko właśnie z ich
wizerunkami.
Tak, z ich wizerunkami. My nie jesteśmy w stanie odróżnić, tak samo jak ludzie urealniają, o czym właśnie Piotr mówił, o tym, że urealniają postacie seriali, tak jakby no, aktorzy serialowi wielokrotnie byli przedmiotem ataków zwykłych ludzi.
Które grają w filmie.
Utożsamiane są z postaciami, no więc no, świat serialu i świat życia, czy tam zaczynają być zastraszająco bliskie, żeby nie powiedzieć tożsame już w tej chwili.
Tak? Życie jest nowelą.
Nie tylko nasze.
I tym pięknym zdaniem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za tę bardzo zaangażowaną dyskusję dzisiaj, którą prowadzili profesor Roman Lepert.
Dziękuję
serdecznie.
Bardzo,
doktor Piotr Domeracki, dziękuję.
Dziękuję
doktor
uprzejmie,
miłego dnia. Doktor habilitowany Dominik Antonowicz, dzięki serdeczne.
Dziękuję bardzo.
I doktor Michał Cichoracki, dziękuję bardzo. Adamska, kłaniam się państwu. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.